Dzień dobry, witamy Państwa w Teatrze Żydowskim na już piątym spotkaniu z cyklu Bagaże Kultury, które spotkania odbywają się tutaj regularnie. No, poprzednie poświęcone były Julianowi Tumimowi, Hannie Arendt, Agnieszce Holland, Idzie Kamińskiej. No, to było niemożliwe, żeby w tym cyklu nie spotkać się z panem Józefem Henem, zwłaszcza że w tym roku, 8 listopada, pan Józef Hen obchodził 90. urodziny. Bardzo dziękuję panu, że przyjął pan. A ponieważ wybitny pisarz właściwie wymaga tego, żeby jego teksty czytali też wybitni aktorzy, pomyśleliśmy, że pan Janusz Gajos jest najodpowiedniejszą osobą do lektury fragmentów książek pana Józefa Hena. Bardzo panu dziękuję. Zawsze wydarza się przy tych spotkaniach coś, o czym nie do końca wiemy, albo co podpowiada intuicja. Ja nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale to pan Józef Hen powiedział przez telefon, że no właśnie intuicja podpowiedziała bardzo dobrze, ponieważ to pan zeswatał pana Janusza Gajosa z żoną Elżbietą, która jest na...
To znaczy jakiś utwór wyswatał. Nie sam, ale czasem mówię, nie wiadomo jak z tymi sukcesami literackimi, ale jako swat mam sukces.
Sukcesy literackie, o tym będziemy trochę rozmawiać, ale rzeczywiście ten rok, pana 90. urodziny, jest dosyć hucznie. Ten listopad jest od klubu księgarza, gdzie swoje urodziny pan świętował, przez Katowice, gdzie były aż 3 spotkania, w tym na uniwersytecie. Dzisiaj spotykamy się w Teatrze Żydowskim, ale też wychodzą książki, wznowienia. O dwóch chciałbym szczególnie powiedzieć, bo wiem, co mówię, czyli Dialogi uzdrawiające, spotkanie z Józefem Henem, wydawnictwo Iskry. I to jest rzecz zupełnie niebywała, ponieważ wydawca zebrał rozmowy z pisarzem przeprowadzane od 1948 roku i publikowane w prasie. To nie jest taki wywiad rzeka, że jeden autor przeprowadził rozmowy, ale wielu autorów przez całe lata robiło te wywiady. I to, w jaki sposób pan Hen dojrzewał jako pisarz, jako człowiek, jak zmieniały się jego poglądy lub nie, jaki miał stosunek do swojej twórczości, do krytyki literackiej też, ale też bardzo wiele wątków osobistych jest w tej książce, o tym będziemy mówić, powoduje, że rzeczywiście no jest to chyba jedna z ważniejszych książek, jakie w tym roku się ukazały w ogóle. No i nikt nie woła powieść autobiograficzna, która no, ma perypetię właściwie na oddzielną powieść też, historia jej ukazywania się, i wydawnictwo literackie w tym roku tę powieść wznowiło. Ale zaczniemy od fragmentu prywatnego, proszę pana Janusza Gajosa.
Nie ma... Czytałem dobrze? Przepraszam. Nie ma życiorysu bez planu. Ja oczywiście też nie jestem ich pozbawiony. Do niektórych nigdy się nie przyznam, ale o jakimś świństwie opowiem. Zrobiłem je 10-letniemu chłopcu. Poniekąd czuję się usprawiedliwiony, znajdowałem się w sytuacji moralnie skomplikowanej. No tak, może ktoś powiedzieć. Jak się robi świństwo, to człowiek zawsze sobie wyszuka jakieś usprawiedliwienie. Znam. Było tak. Kiedyś wracając do domu, zobaczyłem na klatce schodowej synka naszych sąsiadów, poszeptującego z dwoma kolegami. Wszyscy trzej mieli na plecach tornistę. Czyhali najwidoczniej na mnie, bo jeden z nich, pewnie specjalnie do tego oddelegowany, zagroził mi drogę i spytał, zająkując się: czy to prawda, że pan jest Stanisławem? Już miałem zaprzeczyć, kiedy nagle ogarnęły mnie wątpliwości, co powiedziałem. Przecież to jasne, że mój mały sąsiad pochwalił się przed nimi, że tuż obok drzwi, za nim, a nie w jakimś strzeżonym przed elektronicznym stwory zamku mieszka słynny pisarz legendarny Stanisław Lem. Więc co miałem robić? Ale powiedzieć prawdę znaczyłoby rozwiać marzenia trzech chłopców o lenie fizycznym, lenie dotykalnym, którego to za sukces najwidoczniej w ich oczach wcielało. Wybrałem po krótkim wahaniu pospolitość prawdy. Świadom tego, że robię świństwo mojemu małemu sąsiadowi. Bo jak on im teraz spojrzy w oczy i tej gminy Lem tutaj, na twojej klatce schodowej, ja stuknie się w głowę. Mógł mój mały sąsiad, co prawda, zaperzyć się i wykrzyczeć, że tak czy owak jakiś literat tu obok mieszka. Coś tam skrobie po papierze. Ale bądźmy szczerzy, to nie to. Nasuwa mi się jednak pewna refleksja, że wprawdzie zrobiłem świństwo chłopcu, ale nie zrobiłem Lemowi. Uruchomiłem jego legendę, bo chwilę potem znów wyszedłem na klatkę schodową, tym razem z kubłem śmieci do sypu. I oni, ci trzej chłopcy, wciąż jeszcze tam tkwili i sprzeczali się ze sobą. Na mój widok zamilkli. I pewnie pomyśleli sobie, no tak, to nie mógł być lęk. Ten facet wynoszący śmieci. Ja zaś przechodząc obok nich pomyślałem, nie bez pewnej ulgi, że tyle mi wolno. I śmieci wynosić, i do autobusu się pchać, i mnóstwo głos robić, których Lemowi nie wolno.
No wybraliśmy taki fragment, wybraliśmy panie Józefie taki fragment, żeby właśnie zacząć tę rozmowę o czymś, co z tej książki, z tych rozmów z panem bije. Właściwie w sprawie wszystkich rozmów, znaczy pana poczucia niedocenienia. Bo rzeczywiście po lekturze tych wywiadów mam takie wrażenie, że pan żył z takim poczuciem niedocenienia siebie jako pisarza.
No to jest jakby podwójne uczucie, bo ja myślę o faktach pewnych, ale znowu nie mam tego, żebym siebie przeceniał jako pisarza. Ja wiem, jak człowiek może się mylić co do siebie. Dlatego tacy ważni są czytelnicy i ci, którzy przychodzą po autograf, bo nieważne. Znaczy, oczywiście jest ważne, co się wydrukuje w prasie, bo bez mediów człowiek w ogóle nie istnieje. Ale na to samopoczucie, szczególnie ostatnio, dobrze wpływają czytelnicy. Tego nikt nie woła, nie boi się bezsennych nocy, jakieś listy z zagranicy. No, coś tu się przebija. Naturalnie, ale też są czasem ci dziennikarze, oni mnie, im gorszy, tym lepszy jako rozmówca, dlatego że on mnie pobudza. Jak gada głupstwa, na przykład ktoś tam, nie będę tu wymieniał nazwisk, mówi: aha, to po to pan napisał ten krimen, żeby udowodnić, że pan umie napisać powieść historyczną. Ja mówię, nikomu nic nie chciałem udowodnić, chciałem po prostu zarobić na życie.
Tam takie genialne zdanie też pada w tych rozmowach, że chyba w dwóch miejscach nawet, gdzie mówi pan, dlaczego krytyk zakłada, że pisarz jest od niego głupszy.
Tak.
Bo prowadzi pan jednak tą książką też w jakimś sensie wojnę z krytyką literacką.
Ale ja też chciałbym zwrócić uwagę w dzienniku na Nowy Wiek, jak jest taka notatka, jak wyszła księga trzecia i ja tej redaktorce przyniosłem doniczkę taką z kwiatem, a to się rzadko zdarza. ale ja doceniłem jej współpracę ze mną. Także to nie jest tak. Pisarz powinien mieć swoje... Dobrze mu robi, jak ma takiego swojego krytyka, jakim był dla Białoszewskiego Sandauer, że mu się poświęcił. Ale też jest tam notatka. Ja nie wiem, czy w tym, być może, że w kalendarium, że jak się miało i ma takich czytelników jak Sawery Pruszyński, jak Dygat, jak Brandysowie, jak Brzechwa, który, jak Zbyszek Herbert, Kopaliński, naprawdę...
No, Szymborska.
Szymborska, naprawdę wspaniali ludzie. No to właśnie człowiek nie powinien się przejmować, jak pisze, że ktoś tam szarpie za nogawkę. Ale nie powiedział, kto szarpie za nogawkę. Nie wyraziłem się, bo wiadomo, kto może szarpać za nogawkę.
No tak, ale jest coś, o co chciałbym pana zapytać, a co jest dosyć chyba ciekawe i ważne, bo trochę chciałbym, żebyśmy o tej powieści Nikt nie woła i o perypetiach porozmawiali, bo mówi pan też w pewnym momencie, że właściwie jak ocenić moją twórczość literacką, jeżeli ta książka nie mogła ukazać się wtedy, kiedy ona się ukazała. To znaczy, opisuje pan tu swoją historię wojenną, swoją historię ZSRR, historię Poznania też Leny, czy też, jeżeli to jest książka autobiograficzna, czyli pana żony Reny, że właściwie ta książka musiała czekać 33 lata na publikację z różnych powodów. I w związku z czym, jak krytycy mogli ocenić to, jakim jestem pisarzem, nie wiedząc, nie znając tej książki?
Tak, ja o tej książce mówię, może nie jest najlepszą moją książką, ale jest w jakimś sensie najważniejszą, dlatego że ona jakby określa mnie na przyszłość także. To, co ja przeżyłem, najpierw było przeżycie, a potem książka, a jest w związku z filmem mówię, a potem scenariusz, a potem film, prawda, który ma tylko jakieś wątki z tej drugiej części Nikt nie woła. Także naturalnie, że nie wiedzieli. Ale dziś sobie przypomniałem sobie. Nie mogła wyjść ta książka, powieść, ale jeszcze nie było filmu, więc ten tytuł nie był znany i był konkurs wydawnictwa łódzkiego, na którego czele stał Leon Gobolicki, na powieść współczesną. Ja postanowiłem pod kryptonimem oczywiście posłać to. Powieść została utrącona już w trakcie lektur wstępnych. Nie była w ogóle rozpatrywana potem przez jurorów. Pamiętam, że zaprzyjaźniony zresztą ze mną Wilek Mach dostał nagrodę za tę małą księgę, za takie wspomnienia dziedzictwa. Zadzwonił do mnie naczelny wydawnictwa łódzkiego. Umówiliśmy się, on przyjechał do Warszawy, Leon Gomolicki mówi, niestety tej pięknej, wspaniałej pańskiej powieści nie możemy wydać. Ja mówię, ale dlaczego? Ale mogła dostać nagrodę. No on mówi, mogła dostać, ale ktoś utrącił to w fazie wstępnej, że nie warto tego w ogóle czytać. Ja mówię, ktoś taki byle kto. Nie, poważny krytyk z Warszawy. Czyli tam było jakieś kryterium polityczne.
Ale dlatego pan mówi też, że takie jest zdanie, nasze kariery zostały wykrzywione, wykoślawione.
Wykoślawione.
Wykoślawione. Ta historia Nikt nie woła, ja to właściwie teraz wróciłem do tego i przeczytałem to w dwa wieczory, obie te części, czy tą Boso i w butach, czyli historię Bożka i potem historię tej miłości. Bożek, który właściwie do pana bardzo przypomina w dalszym ciągu, bo ma taki smak na życie, jaki ma bez wątpienia Józef Hen. I myślałem o tym, że z tego, co pisze Pan też posłowie do tej książki, że właściwie gdyby Pan zdecydował się nie napisać tej historii miłosnej, tej drugiej części, to nikt nie miał szansy się ukazać, bo to był ostatni moment taki, kiedy ta książka mogła się ukazać, pisana w 56 roku w oborach.
Tak, namawiano mnie. A ja mówię, czekajcie, ja piszę drugą część, która jest lustrem tej pierwszej części i tak dalej. I ta redaktorka, pani Wilszkowa, miała taką świadomość tego, co jest i co będzie, że powiedziała, panie Józefie, spieszmy się, to jest sprawa pańskiej kariery. Kiedy ja tak się wyraziła, a takich słów się nie zapomina. Kiedy ja złożyłem tę drugą część, już nawet nie posłali do cenzury, bo Gomułka już przykręcił.
No właśnie, i tak z tą książką było właściwie do zmiany ustroju w Polsce, że ona co chwilę mogła mieć szansę i tą szansę na ukazanie się traciła. Do tej historii jeszcze wrócimy i poproszę Pana o przeczytanie. Pana opowiadania. Pan Józef Hen przeczyta.
Ojej.
Jedno ze swoich opowiadań.
Panie Janusz. Ja przeczytam tylko. Tak, chwileczkę. Początek opowiadania. Szóste najmłodsze, dlatego czytam, że ono jest napisane, 2 lata temu zostało napisane, w 2011 roku, więc już przez starego pisarza. Chcę jeszcze zaznaczyć, że wszystkie nazwiska, które tu padają, bo to jest w jakiś sposób historyczne opowiadanie są prawdziwe. W środę 2 maja 1945 roku, tuż przed godziną 8 rano, młodszy lejtnant Hitrow Jewgenij Aleksandrowicz, oficer, jak mówiono, z mlekiem pod nosem, smarkacz można powiedzieć, ale wśród zdobywców Reichstagu szanowany, bo wykształcony, ze znajomością języków, w okularach zmontowanych przez niemieckiego optyka, zameldował się u swojego zwierzchnika, majora Hazina. Pozornie niby tak, jak to czynił codziennie od dnia wkroczenia do Berlina, ale tym razem najwidoczniej jakoś inaczej, bo poprosił zawsze tkwiącego przy majorze sierżanta Pietuchowa, żeby był łaskaw opuścić pomieszczenie, a kiedy ten wyszedł, zamknął za nim szczelnie drzwi, co sprzeciwiało się przyjętym na te dni regułom. Drzwi zawsze powinny być otwarte. Towarzyszu majorze, zaczął meldunek, mamy kłopot. Nic nowego na to, major. Raport masz, towarzyszu majorze, kłopot jest poważny. Zabrakło papieru? Nie o to chodzi. Papieru w tym cholernym bunkrze jest po gardło i wyżej. To o co chodzi? Co z babami? Jesteś w kropce żenia, tak? Domyślił się major. Młodszy lejtnant Hitrow był spocony, a okulary miał zmętniałe. Przetrzy szkła. Podczas gdy lejtnant przecierał chusteczką okulary, jego zwierzchnik, który włos na skroniach miał już posrebrzały, mówił i daruj sobie żenia tego towarzysza majora. Może zwracać się do mnie po odczesku. Tak jest, towarzyszu, przepraszam, Siemionie Jakoblewiczu. Mów. Młodszy lejtnant pochylił się nad stołem, za którym urzędował major i powiedział szeptem. Zaginęła najmłodsza panna Goebbels. Zaginęła? Edda? Heidi. Też na H. Powiada, zaginęła. Komu? Gdzie? To znaczy, z tym jest tak. Pani Goebbels otruła 6 swoich dzieci. Zgadza się. Ale w sypialni jest ich tylko 5. Nie myli się? do 5 liczyć umiem. 5 martwych dzieci, przy każdym ciele zgnieciona ampułka po cyjanku, przy każdym łóżku buciki. 6 łóżko puste i żadnych bucików. Ukradziono zwłoki? Na co one komu? Chociaż zreflektował się major. Kto wie, można coś rozegrać. Nie. Siemionia Jakowlewiczu. Przy 6 łóżku ampułka była niedognieciona. Hajdy uciekła. Przeżyła? Przeżyła. Major klasnął w dłonie. Zuch, dziewczyna. Ile ma lat? Nie więcej niż 5. Zuch, zuch, żenia. A ty skąd wiesz, że ona żyje? Od lokaja. Heinz ma na imię. Zobowiązałeś go, żeby trzymał język za zębami? Nie rozpowie? Mowy nie ma. Będzie się bał, bo to on pomógł jej stamtąd się wydostać. Strach, towarzyszu majorze, jest najlepszym strażnikiem naszych ust. To z Szekspira? Nie wiem, chyba to ja sam. Strach strachem, a co z nagrodą? Pozwoliłem herr Heinzowi wynieść z bunkra 5 butelek szampana. Wyw kliko. Dobrze, pochwalił major, daleko zajdziesz, żenia. Młodszy lejtnant Hitrow wyprężył się na baczność. Służę ojczyźnie, wyrecytował. Zajdziesz dalej niż daleko. Znaczy, jak to było? Musiała mieć zaciśnięte usta śpiąc, kiedy ukochana mamusia usiłowała jej wcisnąć cyjanek. Może pani Gebel się spieszyła, żeby zdążyć z własnym samobójstwem przy mężu. Nie dotruła. Kiedy dziewczynka się obudziła, zobaczyła, że jej rodzeństwo wciąż śpi. Nie mogła się ich dobudzić. A wtedy ten Heinz, dokładnie tak, Siemionie Jakowlewiczu, to on powiedział jej, że rodzeństwo nie żyje, że zabici przez rodziców, którzy też już nie żyją. Założył jej sandałki, jakąś bluzkę na koszulę i wyprowadził z bunkra przez ogród. Jutro będzie przesłuchany. Słowa nie piśnie, zapewnił raz jeszcze Hitrow. I gdzie ona teraz? Pewnie gdzieś błąka się, Siemionie Jakowlewiczu. To co robimy? My? Co mamy robić? Nic. Nic? Słyszałeś chyba nic. Jak to nic? Musimy ją odnaleźć. A po co? Miało być 6, jest 5. Jak to wytłumaczyć? Major dźwignął się zza biurka i podszedł do młodszego lejtnanta. Oj, żenia, żenia, a jeszcze powiada, studiowałem. Więc mamy ją znaleźć, sprowadzić tu i potem co, dotruć? Żenia Hitrow poczerwieniał, najwidoczniej zrobiło mu się gorąco. Tego nie powiedziałem. Zabić, żeby rachunek się zgadzał? Towarzyszu majorze, a ja ani przez chwilę. Wiem, nie pomyślałeś. Przecież to ona, ta szalona hitlerówka, ta... Brak mi słów. To ona chciała te dzieci zabić, więc my cieszmy się, że jej się to do końca nie udało. Herr doktor Kunz, ten, który te dzieci uśpił, powiedział mi, że ona wciąż powtarzała, świat bez Führera nie zasługuje na to, żeby na nim żyć. A on sam, doktor Kunz, woli żyć? Tylko wzdychał. To nie on dostarczył mamusi cyjanek, jakiś inny herr doktor. Major znowu siadł za biurkiem. Uderzył dłonią w stertę papieru. Mam tu raporty z ich ostatnich chwil. Jak tylko lokaj herr Ginsche wyszedł z tego pokoju, gdzie się Hitler z Ewą zamknęli, powiedział oczekującym: Führer nie żyje. Wiesz, co się stało? Myślisz, że rwali włosy z rozpaczy? Nie przypuszczam. ulżyło im. Tak, Żenia, ulżyło. Nie ma potwora, nikt ich nie będzie zmuszał do samobójstwa. Nic im już nie groziło. No, będą przesłuchania u bolszewików. Nie szkodzi, nawet tego wypatrywali, będzie można się wygadać. Zaczęło się pijaństwo, tańce, śpiewy i to wcale nie pieśni nazistowskich. Goebbels się chyba wściekał, nie? Doktor Kunz mówił, że przed swoim samobójstwem Hitler mianował go kanclerzem, ale mógł się przekonać, że nad tym tłumem w bunkrze nie miał żadnej władzy. Major przybliżył do oczu jakąś kartkę, potem rzucił ją na stół. To jest to, oryginał. Rozumiesz, co się stało? Szczyt kariery na dzień przed śmiercią. Kanclerz, takie wywyższenie. Wykrzykiwał podobno, że jest dumny, że cieszy się, że dożył. I wciąż jeszcze na jego rozkaz rozstrzeliwano. Do samego końca. Im bardziej przegrani, tym bardziej szaleni. Nemezis, powiedział uczony młodszy lejtnant. Tak, Żenia. Ja osobiście mam ochotę na stare lata stać się mistykiem. Zemsta historii. Najpierw zabijanie cudzych dzieci, kończy się na zabijaniu własnych. Co dać w raporcie, towarzyszu majorze? Ile dzieci mamusia zamordowała? Ile trzeba? 6. Ale przecież będzie identyfikacja. Jednego zabraknie. Czy myślisz, że ktoś przyzna się, że mu jakieś ciało zabrakło, jakieś ciało uciekło? Nie ma takich. Podpiszą ci rewers, potem będą udawać, że wszystko w porządku. A identyfikacja, że to te dzieci, a nie inne? Wystarczy zidentyfikować jedno ciało, żeby powiedzieć, że to te dzieci. Pisz. Wedle rozkazu, towarzyszu majorze. Przekażesz kopię raportu podpułkownikowi Klimence. Ten przekaże generałowi Czujkowowi, Czujkow marszałkowi Żukowowi, a Żukow jemu samemu na Kremlu. Zrozumiałeś? Tak jest, towarzyszu majorze. Ech, westchnął major, wiele bym dał, żeby się przekonać, jak się ta mała będzie czuła na świecie bez wuja Adolfa. Ruszaj. Jeszcze słówko. Siemionie Jakowlewiczu. Słucham. Major wstał za biurka, wyprostował się. Chciałem powiedzieć. Hitrop zawahał się. Kiedy nie wiem, jak to wyrazić, zwięźle, po żołniersku, chciałem powiedzieć, że cieszę się, że mogłem służyć pod waszym dowództwem. Major podszedł do drzwi i sam je otworzył. Już najwyższy czas, żebyś wziął się do roboty. I gęba na kłódkę. Żenia, jeszcze coś. Właśnie złożyłem wniosek, żeby został awansowany na pełnego lejtnanta. No cóż, myślę, że te trochę wazeliny nie powinno ci zaszkodzić. Pozdrów. To jest oczywiście początek tylko tego opowiadania. Kto chce je poznać, to powinien poznać książkę
Szóste najmłodsze. Wydawnictwo Włabe. Ponieważ powiedział pan, że właściwie tak jak ten dziennikarz się z drugiej strony zdarzy, to on ma im głupsze pytania, tym bardziej pana to rozkręca. To się nie boję teraz. Nie boję się wprowadzić tej rozmowy dalej.
Ale istnieje też kontakt kulturalny.
Żałował pan, że nie został aktorem? Bo takie były początki trochę, prawda?
Nie, nie. Ja zawsze miałem świadomość, że jestem prozaikiem. Podkreślam prozaikiem, ponieważ ja każdy tam trochę wierszy drukowałem, ale wiedziałem, że mimo, że czasem mi wmawiano, że nie jestem poetą. To jakieś drukowalne wiersze.
Ale... W ogóle trudno było pana przekonać, że pan dobrze pisze. Ja widzę właśnie z tego, o czym od początku mówimy. Kiedy pan uwierzył w siebie jako pisarza?
Miałem wtedy 10 lat. No bo Lipiu pisze o tym, jak napisałem wypracowanie na temat wiosny, wiosna, prawda. I wszyscy koledzy oddali już, to była piąta klasa, piąty oddział tak zwany, oddali te zeszyty, a ja wciąż miałem coś do pisania. Oni byli źli, bo mogła być przerwa, a tymczasem ja jeszcze pisałem. To w Nowolipie jest o tym, że pani zadała takie banalne wypracowanie wiosna. I ja sobie wtedy pomyślałem, że na wiosnę kończy się ochrona lokatorów i zaczynają się eksmisje.
Miał pan 10 lat.
Miałem 10 lat, ale byłem, czytałem gazety, zorientowany byłem, wiedziałem, co się dzieje. No i dostałem piątkę i pani wezwała mamę moją. I mama wróciła strasznie zaniepokojona, bo pani powiedziała, że jestem altruista, a nikt nie wiedział, co to znaczy, bo to gorsze niż morszeli. Także dopiero moja siostra, która chodziła do gimnazjum, to ona wyjaśniła, co to znaczy, ale ja nie lubię tego określenia po dzień dzisiejszy.
Ale za te kamienice w ogóle czuł pan się odpowiedzialny, bo zdaje się, że w pewnym momencie pan też został takim komendantem tej kamienicy.
Tak, PO komendanta we wrześniu 1939 roku, tak. I to jest w powieści Opór, której taki ekstrakt z tej powieści jest w Nowolipiu, bo trzeba było uwzględnić ten wrzesień, to oblężenie.
A to prawda, że pan wydoroślał od razu przy oblężeniu?
Proszę?
To prawda, że pan wydoroślał przy oblężeniu Warszawy?
Przede wszystkim poznałem siebie, jakby, bo uchodziłem za nerwowego, wrażliwego, a byłem najspokojniejszy z całej rodziny. I poczułem widocznie poczucie takiej odpowiedzialności za rodzinę i także za kamienicę, za przyjaciół. Wydawałem polecenia. Coś z tego jest w filmie Don Gabriel. Jest coś z moich osobistych doświadczeń. W każdym razie zacząłem pisać książkę pod tytułem Opór 8 września w samej Warszawie i ona się, zaczynało się to od palenia gazet, to znaczy takich gazet, które mogły nam zagrozić, żeby weszło Gestapo i tak dalej, czyli chodziło o szpilki i wiadomości literackie. W pewnym momencie strasznie mi się żal zrobiło tych numerów, które zbierałem i przestałem palić. Otóż ja do tej powieści Opór kilkakrotnie wracałem, bo zostawiałem przecież, uciekając gdzieś tam, no i w Warszawie spłonęło. I zawsze zaczynałem, i teraz też, od tej sceny, od palenia gazet, bo ona jest symboliczna. Nie od 1 września zaczynam, tylko od właściwie 6 września. Tak.
To poproszę pana Janusza Gajosa o przeczytanie fragmentu, który to jest drugi fragment, on dotyczy też rodziny.
Ja też miałem kilka snów, które zdecydowały o moim życiu. W listopadzie 1939 roku, po wyjeździe z Warszawy do Białegostoku, miałem wrócić do rodziców, pozostali sami, i dowiedzieli się z siostrą, że ojciec popłakuje po kątach. Matka nie. Trzymała się mocniej niż ojciec, któremu się wszystko załamało. Pomógł zawsze panu domu. Miał gromadkę. Mnie, moje starsze rodzeństwo, brata, 2 siostry. Było więc postanowione, że wracam do rodziców. Ale w nocy przyśniło mi się, że jestem w Warszawie i widzę, jak policjanci niemieccy regulują ruch, a każdy ma wąsik i loczek. Obudziłem się i mówię sobie, nie chcesz wracać. Uważasz, że każdy z nich jest taki sam. Powiedziałem to siostrze i szwagrowi, zgodzili się, żeby nie wracał. Ten sen mnie uratował. Miałem 16 lat. Rodziców zamknięto w wieczu. Mamę wzięli kiedyś na uczelach prac, a nie powinni byli, bo tata pracował i ona miała odpowiednie zaświadczenie. Wyselekcjonowali ją na śmierć. Ona zrobiła chyłkiem krok w kierunku kolejki na życie i tak się uratowała. Po wybuchu powstania Nowolipie zostało szybko przejęte przez Niemców. Wywieźli rodziców do Majdanka. Tam przeszli selekcję, nadawali się do pracy. Potem mamę przenieśli do obozu w Lipsku i tam już nie zabijano. Przeżyła wojnę. Spotkałem ją na Targowej w sierpniu 1945. Ojca zamordowali w Buchenwaldzie na kilka tygodni przed końcem wojny. Niepojęte. Do ostatnich minut mordowali. Jesteśmy tylko turystami w czasie, pisałem. Tak się czułem w latach powojennych, pierwsze dwie dekady. Nie jestem już turystą w czasie. Bardziej świadkiem dla młodych ludzi. Co prawda, jak mówił Montaigne, chciałbym, żeby mnie czczono za dokonania, a nie za to, że się zestarzałem. Ale świat wokół się zmienił. Powołują mnie, żebym opowiedział, jak było. Szczęście jest. Polemizuję w tej kwestii z Kołakowskim, który kiedyś oświadczył, że szczęścia nie ma. Wielokrotnie w życiu bywałem szczęśliwy. Na przykład, kiedy usłyszałem, że mam córkę. I wielokrotnie byłem szczęśliwy z moją dziewczyną, z żoną. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, to pojawia się nieraz poczucie spełnienia, ale nie szczęścia. Chwilą ulgi jest ta, kiedy człowiek stawia ostatnią kropkę i myśli, cholera, napisałem. Jest. Kiedy skończyłem książkę Obojem, to podniosłem kieliszek, nalałem sobie i się popłakałem.
Dziękuję panu za wybór.
Jak pan, no bo tutaj nie ma w tym fragmencie tej informacji, że właściwie ta wiadomość o śmierci ojca, czy też informacja pojawiła się dopiero w 1998 roku.
Tak. Nawet chyba później. Bo ona jest w dzienniku na Nowy Wiek. Później. Oni szukali to Warolset. Wtedy się dowiedziałem, jak miała na imię babka z Radzynia, bo oni podali wszystko. Także i tam jest numer, który ojciec dostał w Buchenwaldzie w marcu. A Buchenwald, zdaje się, wyzwolono w kwietniu, czyli oni do ostatniej chwili mordowali tam.
Mówi pan gdzieś w którejś też z tych rozmów, że właściwie jeżeli pan ma pretensje do Boga o coś, to pretensje o to, że w czasie wojny nie było żadnej powodzi na przykład.
Dlatego, że zdarzyła się dosyć niedawno powódź w Terezinie właśnie. I dlaczego nie było podczas wojny powodzi? Tam, czy na przykład w okolicach Oświęcimia i tak dalej, nie dojeżdżałyby pociągi. Czyli no, to by było dla nich kłopoty z transportem gorsze niż ja napisałem, niż Stalingrad.
Jak pan zapamiętał ojca?
No, chyba jest w Nowolipiu opisany, ale myślę, że niedostatecznie, że był bardziej wartościowym człowiekiem, niż ja zdołałem to pokazać. Przez długi czas mówiono u nas, że on jest analfabetą. Nie był, czytał widysz. I to czytał dodatki literackie. Nie miał za dużo czasu do czytania. Uchodził na Nowolipiu za mędrca, bo do niego się zwracali, żeby sądził, jak były te sądy polubowne, których nazwa jest Din Toira, a przeszła do slangu złodziejskiego ta nazwa, ale naprawdę znaczy sąd biblijny, sąd Boży, Tora, to jest pięcioksiąg. Także jeszcze chyba jednak tu i ówdzie piszę, że o wiele bardziej tolerancyjny niż ja dla dzieci, bo ja kiedyś podeptałem adapter mojego syna, bo za głośno nas stawiał, nie było na to rady, a ojciec wytrzymywał, że ja grałem w ping-ponga o ścianę. On to wytrzymywał.
Skoro mówi pan o ping-pongu, chciałbym tu zapytać też o sprawy żydowskie, bo są dwa pana teksty, które są no, niezwykle ważne, czyli Prawo do bólu, to jest taki esej o dużym znaczeniu, ale też...
Wygłaszałem go tutaj podczas jakiegoś jubileuszu powstania w getcie warszawskim.
Też mówi pan, że właściwie ja nie reprezentuję żadnego pokolenia, tylko samego siebie, ale jeżeli reprezentuję, to tych sąsiadów z Nowolipia, którzy zginęli.
Znaczy, nie mam takiej pretensji, że ja był kimś reprezentacyjnym. Jestem sobą. I każdy człowiek się trochę różni jeden od drugiego, na szczęście. Nie jesteśmy sklonowani, ale szczególnie jakiś prozaik różni się od tego, kto się tym nie zajmuje. No całe szczęście, że niektórzy nie piszą, tylko czytają.
Tak. I ping-pongista, czyli powieść, którą wydało wydawnictwo WAB, ona też się ukazała we Francji. Historia, w której mierzy się pan z historią Jedwabnego, oczywiście nie pada nazwa tego miasta, ale też kiedy Jacek Żakowski zaprosił pana kiedyś do swojej audycji, w której była rozmowa o mordzie w Jedwabnem, pan powiedział, że no, jak ja mam tę sprawę traktować, byłem blisko tego miejsca, to gdyby było wiadomo, kim jestem, mógłbym się tam w tej stodole też znaleźć. Jakie było dla pana...
To znaczy, tutaj Jacek Żakowski przyjął w końcu mój punkt widzenia, bo ja powiedziałem, że gdybym tam był, nikt by mnie nie pytał, czy ja jestem dobrym Polakiem, czy złym Polakiem, czy patriotą, tylko pchnęliby mnie do tej stodoły, jak każdego innego przecież. No i Żakowski powiedział, i nie byłoby polskiego pisarza Józefa Henela. I na tym skończyła się ta dyskusja. To znaczy, on po prostu chciał wydobyć ze mnie polskość, prawda? A ja zawsze się upieram, że to jest coś dwoistego i przez to specjalnego. Chociaż nie jestem jedyny nasz.
Ale ta powieść ping-pongista, ona z potrzeby zabrania głosu w tej sprawie też wynikła?
Mnie się wydaje, znaczy moje doświadczenie, że ja piszę powieść, kiedy zaczynają mnie postaci męczyć. Żyją we mnie. Że to tak jest. To nie jest wymyślone. Początkowo nie spodziewałem się, że będę o tym pisać, ale parę postaci prawdziwych, o których są wzmianki w książce Anny Bikont z Jedwabnego, a kilka takich postaci wyobrażonych. Impulsem być może był kolega mój, znakomity ping-pongista, który dał mi 18 punktów for. Ja prowadziłem 18-0 i nie wygrałem z nim, ale on był jeden z najlepszych w Polsce. I powiedział mi, no to kiedyś będzie rewanż. I tego rewanżu nie było, bo wybuchła wojna i ja nie wiem, co się z nim stało. Chyba zginął, bo skoro nie ma śladu. I takie wyobrażenia o tym, zobaczyłem tę scenę z rewanżem, no i tam jeszcze inne postacie, a przede wszystkim ksiądz, bo ten autentyczny ksiądz Jedwabnego w ogóle nie miał wyrzutu sumienia, a kiedy była ta rocznica i tam ten w 61 roku, w 2001 roku, tak? To on się schował za firankami i tak dalej. I ja chciałem stworzyć postać księdza, który ma wyrzuty sumienia. Wie, że on nie postąpił jak ksiądz. Właściwie, co prawda moja córka czasem mówi złośliwie, tato, ja zawsze mówiłam, że ty powinieneś być księdzem. A Wiesław Uchański kiedyś powiedział, że pisze list do Watykanu o przyspieszoną beatyfikację Józefa Hena. Taki dobry nie jestem i ja dlatego lubię swoje gniewne zdjęcia, a nie uśmiechnięte.
A ta scena w Nikt nie woła, tej modlitwy, gdzie Bożek właśnie ma się modlić, ani nie chce do żydowskiego Boga, ani do chrześcijańskiego Boga.
Nie ma, w Nikt nie woła ani jednego epizodu zmyślonego. Wszystko jest prawdziwe. Znaczy jakoś tam napisane, ale jest prawdziwe.
To jest rzeczywiście to jest poruszająca ta puenta, którą dopisało życie do tej książki. Opowiadał pan, starsza, bardzo dystyngowana pani, erudytka, po przeczytaniu Nikt nie woła, powiedziała wyraźnie skrępowana: przepraszam, że to poruszam, ale czy pan wie, jakie były dalsze losy tej dziewczyny, która żegnała się z Bożkiem na peronie? Czy pan wie, co się z nią stało? Tak, wiem, co? Jest babcią moich wnucząt. Pani otworzyła usta, jakby musiała nabrać tchu, i rozpłakała się. Jak przychodzą do pana te opowiadania, te pomysły? Na przykład chciałbym pana zapytać o ten pomysł na Yokohamę, który okazał się właściwie prawdziwy, a w ogóle kompletnie abstrakcyjny.
Autentyczny od początku. Ja zawsze miałem żonę bardzo ekscentryczną. Zobaczyła jakąś Amerykankę na ulicy w kłopotach, włączyła się w to, znała angielski moja żona, no i przyprowadziła do mieszkania i zajęliśmy się nią. Wszystko prawdziwe.
I ta Amerykanka, która była pantomimistką?
Lites. Ona się nazwała siebie Lites od Paryża. Lutecja kiedyś Paryż był.
Ale czy jakby pisarz wymyślił taką scenę, że na ulicy w Warszawie pojawia się Amerykanka pantomimistka, która chce przez Polskę i Związek Radziecki dostać się do Yokohamy, to byłby kicz, czy nie?
Nie wiem, ale skoro coś było, ja już przy niej robiłem notatki, że coś tam jest. No, ona się zaprzyjaźniła z moją córką, stały na głowie obie, jakieś jogę robiły. Udało się ją wytransportować do Moskwy, ale
co dalej?
Co dalej? Moskwa słyszała nie wierzyć, mówi się, i tam już zajęła się nią, to jest ciekawe, ambasada amerykańska, i odesłała ją do domu. Tu ambasada amerykańska w Polsce nie chciała się w to wtrącać.
To byście ją wyręczyli po prostu.
Nie, nie, bo zaś tam jakaś kręci się Amerykanka. No fans, mówili, nie mamy na to funduszu. Natomiast mamy w Moskwie, to jest sprawa już polityczna, sprawa rozgrywki z tym imperium zła, prawda? Więc oni się tym zajęli.
To skoro jesteśmy w Moskwie, bo też bardzo te rozmowy kończą się takim zupełnie nietypowym kalendarium życia, bo to jest takie kalendarium, które Pan napisał, a właściwie napisał trochę więcej niż te daty, niż właśnie taką mini biografię Pan napisał, zawierając różne też anegdotyczne historie ze swojego życia. Jak to się stało, że Pan Chruszczowa tłumaczy?
Tak, Nie boję się bezsennych nocy, to jest ta sprawa. No, byłem akredytowanym przez kilka miesięcy korespondentem tygodnika Świat. Przyjechał Tito, bardzo ważny przyjazd. Pierwszy raz po tym zerwaniu, już nie był psem łańcuchowym imperializmu Tito, tylko naszym drogim towarzyszem Tito. No i tam, kiedy Tito wyszedł, tam jeszcze trwała popijawa. I była taka Lisa Larsen, bardzo przystojna fotografka, córka jednego z właścicieli Life'u. Aha, ja stałem koło Chruszczowa i poszedł do niego jakiś Amerykanin i mówił, komplementował go za sowchozy, które oglądał, czyli państwowe tego, bo on był farmer.
Co pan już znał z doświadczenia.
Tak, Cyrus Eaton, tak, z córką. I on mówi, Nikita mówi, ja będę mówił po polsku. Panu się podobało? Tak. No to wypiłem Bruderschaft. No, wypili, pocałowali się i ten Amerykanin odszedł, a Chruszczow do mnie się odezwał. Kto to był? Ja mówię, Nikita Siergiejewicz, on wam to wizytówkę, to znaczy wizytówkę wsadził. Ten wyjął, mówi, вот как ловко, jak zręcznie. Ja nawet, ponieważ byłem po trzech winach, powiedziałem, dobrze, że nie okradł. I mówię do niego, o tu jest Lisa Larsen, ona chce pana fotografować. On mówi, пожалуйста. A ja mówię, ale jej odebrali aparat. A on na to mówi, no to ja już na to nic nie mogę poradzić. A ja mówię, Liza, idź do szatni, powiedz, że Nikita Siergiejewicz kazał oddać aparat. Bo jak on powiedział, że można fotografować, ty powiedz co. Ona poszła, nikt nie sprawdził, oddali jej aparat i potem w Time ukazało się moje zdjęcie obok Chruszczowa, gdzie ja całkiem niepatriotycznie się uśmiecham, bardzo przepraszam, zamiast robić ponurą minę, to ja się uśmiecham.
W ogóle poważnie tego Chruszczowa,
proszę?
A w ogóle poważnie nie potraktował pan tego Chruszczowa z tej,
nie.
Tej historii.
Nie, mieliśmy z Osmanczykiem, on tam był, rozmowę z Mikojanem też tego dnia.
Bo... To idziemy dalej. W 1961 roku pan pisze, że jestem w Neapolu na planie filmu, który reżyseruje Vittorio De Sica.
Tak, dostałem stypendium od wiceministra kultury Tadeusza Zaorskiego, ojca tych Janusza, który miał swoje zasługi dla filmu i ponieważ no z pewnych względów dał filmowi Nikt nie woła zero premii, bo uważał, że Kutz go oszukał, dostał inny scenariusz, ale to są sprawy inne, to ja powiedziałem, ale dlaczego ja mam cierpieć z tego powodu, a czego pan chciał? Ja mówię, stypendium do Włoch. I on na to mówi, jeśli odpłatne, to od razu mówię tak, ja mówię odpłatne. No. Dobrze, i znalazłem się jako wysłannik Ministerstwa Kultury, jako wysłannik, tylko jakby za probatą we Włoszech. Tam oni byłem w Cinecittà i pojechałem do Neapolu, gdzie De Sica coś kręcił i nawet jego producent, jakim wspaniałym Alfa Romeo mnie zawiózł na plan.
To na moment się cofnę, bo wypadło mi z głowy coś, co chciałem zapytać. Pisze pan w 1944 roku, Pisze pan tak: poznani mistrzowie Stanisław Jerzylec, Eryk Lipiński, Julian Przyboś, Adam Warzyk, Mieczysław Jastrzą, Janusz Minkiewicz, Jerzy Zaruba. Rzucam się na książki Biblioteki Centralnego Domu Żołnierza. Upadek Żeromskiego. Ten upadek Żeromskiego, to co to znaczy?
Chodzi o sposób pisania. Przeczytałem Dzieje Grzechu, byłem przerażony tą grafomanią. Znaczy nie treścią, tylko tym sposobem. Dlaczego? Bo ja przeżyłem wojnę i to jest ta moja, no stale to powtarzam, że zresztą tak się zaczyna, nikt nie woła. Napluję im wszystkim w twarz, mówi ten Bożek. Kolega, czyli kumpel, po rosyjsku naparnik, bo wszystko na parę, we dwóch. Komu naplujesz? Wszystkim, którzy pięknie gadają. I to jest, i to we mnie zostało w jakiś sposób. Oczywiście ja też uważam, że literatura powinna mieć swoją urodę, ale to nie polega na pięknym gadaniu. Tak. Ja powiem w tajemnicy, na talencie.
Zresztą jest taka scena, która, jak pan mówi, też jest sceną z życia w Nikt nie woła, gdzie Lena, czyli Rena, czyli tak, żona, chce pożyczyć pieniądze. Tak. Jak tak się poznajecie właściwie.
Tak, ja sobie powiedziałem, że ja będę twardy, zły, niedobry i ona chciała pożyczyć, a ja powiedziałem nie. To trwało jakie pół godziny i zrobiło się lepsze.
Ale miał pan gdzieś potem jeszcze z tyłu głowy to, żeby się zmienić, żeby nabrać takiej
twardości? Nie. To w stosunku do konkretnej osoby. Ale ona mnie rozgryzła. Powiedziała, ty chcesz być zły, ale to ci się nie uda.
Tak. Ale trochę wystawiała na próbę pana też.
No tak, to twardy charakter.
Skąd pan czerpie smak na życie cały czas?
Nie ma nic ciekawszego niż życie. No, no z tego, że mnie wszystko ciekawi. Wszystko. No, pewne rzeczy nie, ale dużo ciekawi i samo życie ciekawi. Gdzieś tam w jakimś wywiadzie jest: nie widzę alternatywy. Pada takie pytanie jak pan. Nie widzę alternatywy.
A jest pan szczęśliwy?
Jestem szczęściarzem, nie szczęśliwy. Tak.
Jest taki, skoro 2002 rok, w tym kalendarium, telefon z przeglądu. Jakie powinno być 11 przykazanie? Pamięta pan, co pan odpowiedział?
Tak, chyba pamiętam, bo to jest zawsze u mnie. Nie poniżaj drugiego, bliźniego swojego i nie upokarzaj. Tak.
Pan Janusz Gajos przeczyta teraz ten ostatni fragment. Taki, podpowiem panu, że to jest fragment prustowski.
Aha. Nie boję się bezsenny.
Chowamy w mózgu obrazy miejsc, osób, słyszymy dawno wypowiedziane słowa. Czasem widzimy kształt liter nagryzmolonych pospiesznie na skrawku papieru. Jakieś gorączkowe tęsknie bardzo. Trwa w nas aura i smak tego, co minęło. Odżywa słodycz lub gorycz tamtego nastroju. Odżywa, wraca zwielokrotniona, upiększając to, co przeżyte, przez sam fakt oddalenia, niepowtarzalności, ale też dzięki pewnej technice rejestrowania przeżyć. Umieściliśmy przeszłość w kuferku mózgu, jak w innym wymiarze. I znalazła się ona, jakieś jej punkty szczytowe, wybrane, choć wyboru tego nie dokonaliśmy całkiem dobrowolnie, dokonał się on samoczynnie, często w niezgodzie ze świadomością. Więc znalazła się ona, ta przeszłość, niby za murem odgradzającym nas od tajemniczego ogrodu. Za tym murem zaś rozpościera się nie to, czego się domyślamy, ale to, co naprawdę trwa. czarodziejski ogród, w którym wszystko jest cudowne. Wąskie uliczki, zapękłe sklepiki, krzyki poddatusów, nawet nasze gorące dziecięce łzy i kurz i piach, kolejne polskie drogi. Parujący nawóz koński, jełki sosnowe kłujące w bose stopy i sucha kiełbasa w sklepiku wisząca na sznurku. Plus wody w rzece. Piersia skórka na udach rozkwitających dziewcząt naszych koleżanek i stumiewające podłużne wgłębienia w wełnianym kostiumie kąpielowym między tymi udami. Smak bułki z masłem i kiszonym ogórkiem na plaży, kiedy między zębami zgrzytają ziarnka piasku. I zdaje się, że już wtedy czuło się niepowtarzalność tego przeżycia. Poznanie szczęścia ocierającego się o nas jak szelest między żurarami. Szczęścia uciekającego z każdą chwilą. Czarodziejska siła słowa dawniej. O tym chce mi się pisać.
Chciałem zapytać, czego można panu życzyć, ale właściwie to wszystko jest w tym tekście. Czy państwo mają jakieś pytania do pana Józefa Hena? Jest okazja teraz, albo coś może państwo mają ochotę skomentować, to zachęcam.
Ja na marginesie tego opowiem coś takiego. Był jubileusz Karla Dedeciusa, tłumacza na język niemiecki, który wychował się w Łodzi. Był w jednym gimnazjum z Andrzejem Braunem i gdyby się życie inaczej potoczyło, Dedecius byłby polskim pisarzem, a Braun niemieckim. Andrzej Braun. W każdym razie prowadził to taki Michał Sprusiński, który był omnibusem i pisał, i tłumaczył, i był redaktorem w Czytelniku i tak dalej. Bardzo fajny był gość. No i on zaczął od tego, że zaprosił go Józef Hen na to, bo ja kierowałem tymi wieczorami autorskimi. Zaprosił, który sam jest poetą, ale o tym nie wie. A ja powiedziałem, wiem.
Jeżeli państwo mają pytania, to zachęcam. A jeżeli nie, to powiem, że te książki chyba można tutaj w teatrze kupić.
Tak, książki można kupić przy Kasie Stoliska z książkami pana Hena, także zapraszam serdecznie.
Pan Józef Hen będzie podpisywał nie na scenie, tylko
przed
kawiarnią Mamele. Bardzo dziękuję panu, panie Józefie.
Ja dziękuję. Ja dziękuję. Najpierw panu Januszowi podziękuję.
Pierwsze spotkanie będzie 15 grudnia o godzinie 12 poświęcone Małym Teatrze Kamińskiej. Specjalnym gościem tego spotkania będzie Krystyna Janda, wysoka również aktorki Teatru Widzowskiego, pani Goga Zęcer, Monika Koszka, Ewa Dąbrowska, Ernestyna Wiłówka. Także serdecznie państwa zapraszamy 15 grudnia o godzinie 12, bilety już można zakupić w kasie.
Dziękuję bardzo.
Ale
nie. Ja tu panu jednak.
Prawie.